Audycja jest częścią projektu Rodzina z Lublina, realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Radia Lublin przy pomocy finansowej Miasta Lublin. Partnerem projektu jest Emitel.
Natalia Skoczylas proponuje, byśmy poznali sędziwego lublinianina, dawno emerytowanego nauczyciela, pana Bolesława Błaszczuka i jego związki z tajnym nauczaniem w czasie II wojny światowej. W latach 80. pan Błaszczuk był jednym z tych działaczy Związku Nauczycielstwa Polskiego, który przyczynił się do nazwania ronda na LSM-ie imieniem nauczycieli tajnego nauczania. Natalii zaś szkoła, 23. Liceum Ogólnokształcące, też nosi to imię. A ja, jako opiekunka reportażu Natalii, zwracam uwagę w tej opowieści, że życie bywa przewrotne. I że do Lublina przybywamy z różnych okolic regionu ze swoimi doświadczeniami i też dokładamy cegiełkę do historii tego miasta. Czesława Borowik, Piotr Król, realizator, zapraszamy do słuchania reportażu. Tytuł: Dwie połówki serca.
Wszystko mnie fascynuje, co jest ciekawe. Po pierwsze, to natura taka moja, że wszystko mnie interesuje od małego dziecka do tej pory. Wszystko, co mnie otacza. Jak ja się spotkam z wnuczkami, jak się spotkam z prawnukami, co do trzeciej klasy uczęszcza, bo to ona sprowokowała to, że klasa zaprosiła mnie z prelekcją o tajnym nauczaniu w klasie pierwszej. Ile godzin ja musiałem się zastanowić, jak ja mam przedstawić sprawę tajnego nauczania. I panie redaktorki, niech zgadną, od czego zacząłem. No, od Hitlera by zaczynać, no ale to też bardzo abstrakcyjne nazwisko dla tych dzieci. Ale Gargamel... no to już ożywienie w czasie. Jaki Gargamel był? Dobry czy zły? Zły! A był taki Hitler, to on 100 razy gorszy od Gargamela. Czyli jaki był? Zły! No i ten Hitler nam wprowadził zakaz jawnego uczenia się.
Pan nie zwątpił, pomimo tego, że dwa razy był pan aresztowany, co pan wspominał właśnie w szkole. Pan ciągle się nie poddawał i kształcił tych młodych ludzi. Przekazywał tą wiedzę, pomimo tego, że wiedział, że ryzykuje życiem, bo wielu nauczycieli, którzy tajnie przekazywali właśnie wiedzę, zginęło. A pan nie poddawał się. Był odważny i po prostu był sobą. Był ciekawy świata i przekazywał to, co w życiu najważniejsze.
To był listopad 1943 roku. Ja już byłem zaangażowany w drugim plutonie, czyli w partyzance naszej. Z bronią miałem do czynienia, bo wcześniej to już zbieraliśmy tą broń, konserwowaliśmy. I wtedy byłem aresztowany za co? Za to, że nie zgłosiłem się na punkt zborny w Sawinie do wywiezienia mnie na przymusowe roboty do Niemiec. Mój dziadek w Sawinie przed wojną handlował świńmi. Był takim, jak to się nazywało, świniołupem. I wędliny różnego rodzaju potrafił wyrabiać. Miał znajomych policjantów, którzy służyli w policji. Oni mundury granatowe mieli, tak jak przed wojną, policjanci, i po prostu służyli na rzecz okupanta. Oni korzystali z wyrobów wędliniarskich i on ich prosił, żebym został zwolniony. I oni do tego szefa gestapo w Sawinie, że ja taki młody jeszcze i w ogóle. No i trzeba go zwolnić. Nas kilku, nie tylko ja, ale kilku udało się zwolnić z tego więzienia. Drugi raz w lutym 1944 roku, tu już były oskarżenia bardzo obciążające. I tajne nauczanie doszło, posiadanie broni, i partyzantka, i sabotaż. No i tu żartów nie było. Tutaj 3 tygodnie już byłem, też w hełmie. też miałem być wywieziony. Ale pani Krawczyk, która była w naszym klubie nauczycieli tajnego nauczania, mnie też pomagała wiele, z panem Prusem czasem sama na moje lekcje tajne przybywała. U niej mieszkał oficer gestapo. Taki trochę pochodził, widać było, z inteligencji, z taką ogładą kulturalną. I on bardzo polubił panią Krawczyk. Wcale nie podejrzewał, że ona bierze udział w ruchu oporu. Ona trochę niemiecki znała, dlatego łatwo się dogadywali. I ona się wstawiła za mną.
Chodzimy do szkoły, która ma patronat nauczycieli tajnego nauczania. I powinniśmy bardziej znać tą historię, bo niewiele osób w ogóle wie cokolwiek o tym, co przeżywali nauczyciele tajnego nauczania i w jakich warunkach musieli pracować, a pan daje nam tego żywe świadectwo.
Mnie prowokowała sytuacja do działania. Ja miałem 16 rok życia. To w tym wieku bardzo szybko człowiek dojrzewa. Buntuje się przeciw rzeczywistości, która jest przeciwna człowiekowi, która jest antyludzka, a ta rzeczywistość właśnie okupacyjna taka była. Więc młody człowiek się buntuje, protestuje, nie zgadza się, bo przecież okupacja to niewola, to zniewalanie ludzi. Przecież w otoczeniu młodego człowieka dzieją się okropne rzeczy. Ja mieszkałem koło Chełma, obok Sawina, między Chełmem a Włodawą, pod lasem. Urodziłem się w Siednim Łanie i tam parę lat mieszkałem. Później przenieśliśmy się do Bukowy Wielkiej, to jest parę kilometrów na wschód od Siedniego Łanu. W 1935 roku zacząłem chodzić do szkoły powszechnej, wtedy się nazywała. W czasie wojny to w zasadzie od początku nauczyciele zaczęli uczyć już od września. Później ingerencja ze strony okupanta, nie wolno polskiego, historii powszechnej, nie wolno geografii. Zakazy ograniczały możliwość uczenia się. Czytać, rachować, no i dalej do jakiejś szkoły rzemieślniczej, żeby Polak był wykształcony tylko w zakresie rzemiosła. Bo im tylko tacy ludzie potrzebni byli ze strony naszej polskiej. Od 1940 roku uczyłem się w legalnej szkole, bo były przedmioty legalne właśnie.
Po polsku?
Po polsku.
Gdzie?
W Bukowie Wielkiej.
W budynku szkoły, tak, do której pan chodził?
W tym samym budynku szkoły. Kierownikiem szkoły był pan Bogucki Antoni. Jego żona Maria miała etat nauczycielki przed wybuchem wojny, a hitlerowcy przydzielili dla naszej szkoły tylko jeden etat na ponad 100 uczniów. Także to było ciężko uczyć, ale wolno było uczyć tylko rachować, czytać, coś proste rzeczy opowiadać, praca w ogródku, przygotowanie do czynności fizycznych. Podstawową lekturą był ster. To w języku polskim takie opowiastki prymitywne, rachunki, dodawanie, odejmowanie, dzielenie, mnożenie. Chyba celowo chodziło Niemcom, żebyśmy my mało umieli, mało się nauczyli, żebyśmy mieli słabe przygotowanie później do dalszego życia. No i nie mogliśmy tylko się tego uczyć. Piotr Prus pomagał nam się zorganizować do tajnego nauczania. Na czym to polegało? Parasolem były taką osłoną, że to my się tylko uczymy tego, co okupant nakazuje. Stery, te słowniki, a nieoficjalnie podręczniki przedwojenne, rząd ławek po prawej stronie przy oknach, podłoga z desek. Odsuwamy ławki na środek, odrywamy deski. dużo miejsca jest do chowania podręczników szkolnych, zakazanych pomocy naukowych, pod nogami, ale pod ręką, jak to się mówi. Część właśnie pod skrzynią w komórce. W klasie siódmej, na wiosnę 43 roku, przypominam sobie taką nieprzyjemną rzecz. W czasie lekcji otrzymujemy sygnał, że jadą. Błyskawicznie podręczniki pochowaliśmy pod podłogę i wchodzi najpierw szurratu, taki inspektor. Za nim idzie gestapowiec, bo w mundurze był. Stery przed nami leżą, słowniki polsko-niemiecki, niemiecko-polski leży. Ani guten tag, ani dzień dobry dał sygnał nam pan Bogucki wymawiać słówka niemieckie. Guten tag, der Bleistift, der Ofen, das Bild, das Fenster. Ale my głośno, aż się sala trzęsie. Tak musieliśmy się rozładować się z tego napięcia, bo byliśmy na pięciu jednak. I to trochę podziałało na nich też. Żandarm sobie takim jakby pejczem po cholewie, po butach, tak uderza i idzie. Das ist gut, das ist gut.
Jak pan zareagował, kiedy się pan dowiedział, że córka wychodzi za Niemca?
No, ona już wcześniej zapowiedziała. Oni się poznali w Berlinie, na Międzynarodowym Zjeździe Nauczycieli Języka Niemieckiego.
I tam córka uczyła się niemieckiego, tak? Jest germanistką?
Ona w Lublinie była, w budowlance była nauczycielką języka niemieckiego, później w ośrodku metodycznym w Lublinie. No, rozwiodła się z poprzednim mężem. W Berlinie poznała się z tym, też rozwodnik. No i okazuje się, że też on był wicedyrektorem szkoły średniej w Badenii i teraz na emeryturze jest, tak jak i moja córka. No, też pedagog, psycholog, bardzo dobry człowiek. Niemiec, a taki bardzo doskonały, świetny człowiek. Bo on z tej grupy antyfaszystowskiej niemieckiej pochodzi, sprzed wojny jeszcze. Wiemy, że tam 80% Niemców zagłosowało za Hitlerem, jak były wybory.
33 rok.
20% przeciw. I ci przeciwnicy, prawie wszyscy, zostali wymordowani przez hitlerowców. I on jest dzisiaj, solidaryzuje się z tą grupą antyhitlerowską przedwojenną.
W dniu dziadka. Kochany dziadku, życzę ci zdrowia, szczęścia i pomyślności. Od Oli i Maksia dla dziadka Bolka, 22 stycznia 2016. Z okazji 85. urodzin serdeczne życzenia. Tylko na papierze przybyło lat, a w sercu nie zmienił się świat. Dziadka Bolka, Błaszczuka, 18 sierpień 2013.
Pańskie serce zostało w Sawinie, gdzieś tam.
To znaczy, panie redaktorze, dokładnie to połowę serca. Połowę serca w Sawinie i w Bukowie, w Średnim Łanie. Połowę serca przypada na Lublin. Duży szmat życia tu spędziłem. Wiele ludzi poznałem, wiele przyjaciół mam. A jeszcze więcej już umarło, niestety. Ten kres życia nie... Ubolewam nad tym, że on tak szybko przybliża się, że trzeba będzie kiedyś odejść w inne miejsce. To trzeba doceniać to życie. Nie już zamartwiać się, że o, już niedługo umrze. Wyobraźnia o śmierci powoduje właśnie skracanie życia. Czyż mnie ma nie cieszyć, na ulicach gwar, ludzie różni, nawet z innych krajów, studentów mamy, ja jestem w szpitalu, to ci studenci z Azji, jak oni starają się, jak oni są zatroskani tym, co robią. Nie widać tu jakiegoś lenistwa, nie widać jakiejś swawoli. podziwiam ich właśnie z tego powodu. Dom kultury nasz osiedlowy organizuje dla seniorów spotkania. Przecież można. Pani dyrektor przypomina mi zawsze, kiedy coś dzieje się, jak mam możliwość, to idę. Idę i ciekawe rzeczy tam się dzieją. Jak te dzieci tańczą, jakaś uroczystość, otrzymujemy kwiaty, no to też przyjemnie. Albo zaraz jakiejś pani oddaje kwiaty, albo sąsiadce, albo sobie przynoszę na stole, do flakonów stawiam i mam kwiaty.
Ile lat pan jest wdowcem?
9.
Ale powodzenie pan ma.
Muszę pani redaktor przyznać, szczerze mówiąc, to mam, chociaż udaję, że nie zauważam tego. A one, te podrywaczki, czy naprawdę kalkulują, że z takim staruszkiem jeszcze można coś zdziałać w życiu, czy gdzieś i pojechać, i to przecież nie bardzo tak już daje rady pojechać, dalej pójść. Jak idę sam, to ja idę raz wolniej, raz szybciej, tak na ile mi serce pozwala. Serce kocha Lublin, kocha lublinianki, kocha przyjaciół. Dopóki się żyje, to trzeba doceniać to życie.
Audycja jest częścią projektu Rodzina z Lublina, realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Radia Lublin przy pomocy finansowej Miasta Lublin. Partnerem projektu jest Emitel.